chciałem rozważyć wraz z wami fragment Słowa Bożego. Zasadniczo podstawowy fragment to z Ewangelii Łukasza z 12 rozdziału od 35 wersetu, strona 1115. Będę cytował jeszcze kilka innych wersetów z Pisma Świętego, ale zobaczmy, co Pan nam chce dzisiaj powiedzieć. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 35 werset, 115 strona. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni oni. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. A Piotr rzekł, Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? A Pan rzekł, któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? Błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś ów sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić sługi i służebnice, jeść i pić i upijać się. Przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię. I jakżebym pragnął, aby już płonął, sztem mam być ochrzczony. I jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej, powiadam wam, raczej rozdwojenie. Odtąd bowiem pięciu w jednym domu będzie poróżnionych trzej z dwoma, a dwaj z trzema. Będą poróżnieni ojciec z synem, a syn z ojcem, matka z córką, córka z matką, teściowa ze swą synową, a synowa z teściową. Powiedział też do tłumów, gdy zobaczycie chmurę pojawiającą się od zachodu, zaraz mówicie, deszcz nadchodzi, tak jest. A gdy południowy wiatr zawieje, mówicie, będzie upał i tak jest, obłudnicy. Zjawiska ziemi i nieba umiecie rozpoznawać, a jakże więc nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? Dlaczego więc sami z siebie nie umiecie osądzić, co jest sprawiedliwe? Gdy więc idziesz ze swoim przeciwnikiem do urzędu, staraj się załatwić z nim sprawę w drodze, aby cię nie zaciągnął przed sędziego, a sędzia oddałby cię strażnikowi, a strażnik wrzuciłby cię do więzienia. Powiadam ci, że nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. Kochani, fragment, który przeczytaliśmy, to jest fragment, który dużo treści ze sobą niesie, ale chciałbym, abyśmy niektóre zagadnienia z tego fragmentu rozważyli, dlatego że one są takie dużo wskazujące w naszym życiu duchowym, abyśmy wiedzieli, czego nas Bóg chce nauczyć i czego od nas żąda. Rozpoczyna się ten fragment takim wersetem, niechaj biodra wasze będą przepasane, a świece zapalone. I gdybyśmy chcieli wiedzieć, jest to jakby bezpośrednie odniesienie do tego fragmentu, które jest zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej, w księdze wyjścia w 12 rozdziale, 11 wersecie. A w ten sposób spożywać baranka będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Moglibyśmy zadać sobie pytanie, czemu to Żyd, który miał spożywać baranka paschalnego, miał być ubrany, przepasany, świeca zapalona, a oni mają szybciutko zjeść i nogi na nogach swoich buty mieć. Wiecie, to takie dziwne jedzenie, prawda? Gdybyście tak siadali do stołu i zaczynali jeść, i na przykład czapka na głowie i siedzicie przy stole, jecie, co by o was wtedy powiedzieli? Żyd, prawda? Właśnie tak się mówi o człowieku, który siada do jedzenia w czapce. Mężczyzna ma czapkę na głowie, siada, je i mówią, Żyd. Wiecie, to jest znamienne, że tak się mówi. Bo to ma swoje uzasadnienie w Piśmie Świętym. To ma uzasadnienie w Piśmie Świętym. Właśnie Żyd miał tak jeść. Ludzie wiedzą, że tak Żydzi robili, tylko w zasadzie nikt sobie nie zadaje pytanie, ale dlaczego? Ale dlaczego tak mieli robić? Gdybyśmy my siadali do stołu i w czapce jedli, to o co chodzi? Dlaczego tak jemy? Dlaczego tak się stało, prawda? Bo my myślimy sobie tak, czapka na głowie, jemy szybko i zaraz idziemy, prawda? Dlatego ta czapka na głowie zostaje, bo jak człowiek ma czas się zastanowić nad wszystkim, smaczne jedzenie na stole stoi, no to jak się przygotowuje? Zdejmuje buty, zakłada kapcie, zdejmuje z siebie kurtkę czy płaszcz, zdejmuje czapkę i przychodzi do stołu, siada i smaczny, bierze się za smaczny obiad, prawda? To jest takie normalne. Ale jak człowiek naprawdę się śpieszy, no to wtedy właśnie coś takiego występuje, że w butach, w czapce szybko zjadł i pobiegł. Właśnie Żydzi tak mieli jeść, ale ja się pytam, dlaczego? Dlaczego tak mieli jeść? Do Żydów było powiedziane, słuchajcie, wolność wasza się przybliża. Zjedzcie szybko, bo zaraz za chwilę wychodzicie z niewoli. Zaraz za chwilę Egipcjanie was wypuszczą, wyjdziecie na wolność. Oni byli niewolnikami. I w żaden sposób Faraon nie chciał ich wypuścić. Wiemy o tą historię i znamy te wszystkie plagi, które na Egipcjan były posyłane po to tylko, żeby Faraon zechciał wypuścić Żydów na wolność. I oto nadszedł moment, nadeszła chwila, kiedy Bóg mówi do nich, wyjdziecie, teraz będziecie wolni. Teraz jest wasza wolność, przybliża się ta wolność. Powiedział tak, zaraz was Egipcjanie, was Żydów wyrzucą dosłownie z Egiptu. Dlatego przygotujcie baranka, bo to jest dla was znak. To jest dla was pewien ważny znak. Przygotujcie baranka, zgromadźcie się w domu, zjedzcie go w pośpiechu, ubierzcie się, na głowie czapka, na nogach buty, laska w ręku, szybko w pośpiechu zjedzcie, bo to jest symbol, że za chwilę wyjdziecie na wolność. I Żyd, który tak nie postąpił, Żyd, który nie założył czapki, Żyd, który nie wziął laski do ręki, płaszcza nie założył, nie siadł w butach przy stole, żeby szybko zjeść, co oznaczało? Że jest Żydem niewierzącym. Nie wierzy, że go Bóg na wolność wyprowadzi. Coś w życiu naszym, chrześcijan, jako dzieci Bożych, musi się dziać. Coś się musi wydarzać, coś się musi stawać, coś się musi dokonywać, skoro Bóg w Nowym Testamencie przez sługę swojego Łukasza mówi, niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wiecie, jaka była reakcja Piotra? My tak o Piotrze dobrze dosyć mówimy, nie? Bo to taki typowy następca Jezusa Chrystusa, prawda? To tak Piotra dobrze znamy, Pawła, apostoła też dobrze znamy, tak dobrze o nich mówimy. A wiecie, co ten Piotr powiedział? Tak Jezus Chrystus do nich mówi i mówi, słuchajcie, biodra wasze niech będą przepasane, świece wasze zapalone, bądźcie przygotowani. A wiecie, co Piotr mówi? Piotr mówi tak. Panie, do nas mówisz? Czy do wszystkich? To jest obraza, co Piotr powiedział w tej chwili. To jest naprawdę obraza. Jezus Chrystus mówi, tłumaczy, a Piotr mówi, do nas mówisz? Kochani, jeśli my do kogoś mówimy, z kimś rozmawiamy, a ten ktoś mówi, do mnie mówisz? Jak się czujemy wtedy? Niezwykle zlekceważeni, prawda? Ty do mnie gadasz? O czym ty w ogóle gadasz? No coś takiego Piotr powiedział. Zupełnie nie zdawał sobie sprawy, o czym, o czym Jezus Chrystus mówi. Przyszedł Zbawiciel, przyszedł Mesjasz, cuda wielkie czyni i mówi nam nadal o jakimś wyjściu z Egiptu. O czym on mówi? Do kogo on to mówi? Ale wiecie, można też dalej pójść. I dalszy werset, następny mówi, a Jezus Chrystus do niego odpowiada i mówi tak. Któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem? No to jak Piotr coś takiego posłyszał, to jest wierny i mądry, no to... A, no to do nas. No to to na pewno do nas. No jak mądry i wierny, no to o kim może mówić? Wiadomo, że o nas. Tylko, że Piotr nie zdawał sobie zupełnie sprawy o tym, z tego, o czym mówi Jezus Chrystus. Wiecie, uczniowie są przyłapywani bardzo często w Nowym Testamencie w okolicznościach takich, kiedy nie wiedzą, o czym jest mowa. W ogóle nie wiedzą, o czym mowa. Ja chciałbym przytoczyć taki prosty przykład. Bardzo prosty jeden przykład, kiedy to właśnie uczniowie nie wiedzieli, o czym jest mowa. W Mateusza w 20 rozdziale jest, w 20 wersecie jest podany taki, taka historia akurat. Wydarzyło się coś takiego. Mateusz 20:20. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych, do Jezusa. Z synami swoimi złożyła mu pokłon i poprosiła go o coś. A on jej rzekł, czego chcesz? Rzecze mu, powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. A Jezus odpowiadając rzekł, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja będę pił? Mówią mu, możemy. Jezus Chrystus mówi im, kielich mój pić będziecie. Wiecie, nie myślałem, że ta historia ma ciąg dalszy. Nie myślałem. Ale Bóg mi pokazał pewien fragment, zapisany w tej samej Ewangelii w 26 rozdziale, w 36 wersecie. Mateusza 26:36. Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemane i mówi do uczniów. Siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Wiecie, jaka historia jest opisywana. Niedługo Jezus Chrystus będzie ukrzyżowany. I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych. Zwróćcie na to uwagę. Powiedzieli, że mogą pić kielich Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus powiedział, no to będziecie. Przychodzi czas, kiedy Jezus Chrystus ma pić ten kielich, bierze ich ze sobą. Synowie Zebedeusza, kom, chodźcie tutaj. Do mnie, przyjdźcie. Przychodziliście, pytaliście, odpowiedziałem wam, no to teraz chodźcie, będziecie razem pić. Chodźcie, zobaczcie, na czym to polega. I począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich, smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. No i oczywiście synowie Zebedeusza wiedzieli, że mają pić kielich. Spadli na kolana, zaczęli się modlić gorąco, zaczynali prosić Ojca Niebiańskiego o Boże szczególne namaszczenie, Bożą szczególną ochronę na Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus pomodlił się, przychodzi i patrzy, synowie Zebedeusza bojują, poszedł dalej bojować. Tak było? Za chwilę przychodzi, patrzy, a synowie Zebedeusza śpią. Zbudził ich, powiedział, uczestniczcie w tym cierpieniu, które sami obiecaliście, że będziecie przechodzić. Czuwajcie. Odszedł, zaczął się modlić, wrócił i co? Znowu śpią. Zbudził ich, powiedział, módlcie się razem ze mną. Poszedł się modlić, wrócił i co? Znowu śpią. A Jezus Chrystus mówi, no to już sobie śpijcie. To już nie budźcie się, to już nie ma co. Kochani, Wiele razy możemy znaleźć taką historię w Nowym Testamencie, kiedy uczniowie Pana naszego Jezusa Chrystusa jakby nie wiedzieli, o czym mowa. Zupełnie nie wiedzieli, o czym mowa. Kochani, bardzo często do nas jest zwiastowane słowo i pierwsza rzecz, którą my pomyśleliśmy sobie w tym momencie, kiedy było głoszone słowo, a dobre było słowo i mocne było słowo i takie naprawdę karcące i napominające, i my wtedy sobie myślimy tak. Ja sobie tak na przykład myślę. Jak to dobrze, że moja żona jest akurat na tym słowie. To jest dokładnie do niej słowo. Dokładnie do niej. Że ja jestem, no to po prostu akurat jestem. No muszę wysiedzieć swoje. Ale że ona jest, to bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Niech się dowie coś o swoim życiu. O, że mój ten kolega jest, że koleżanka jest, że znajomy jest. Bardzo dobrze. Do nich słowo. O, pastorze, dobrze, że tak przygadałeś im. Bardzo dobrze. Cieszę się bardzo. Chwała Bogu, że takie wspaniałe słowo. I niby po chrześcijańsku się zachowujemy, prawda? Tylko, że wiecie, każde słowo, które jest głoszone, nie jest głoszone tylko do kogoś, ale do mnie również. Niezależnie od tego, czy to ja siedzę i słucham głoszącego słowo, czy to ja sam głoszę. Niezależnie od tego, to słowo jest również do mnie, do głoszącego. Dlatego, że słowo jest Boże, nie moje. Nie siedziałem sobie w domu, aby je wymyśleć, upiększyć, w jakiejś przyjemnej formie podać. Nie, nie, kochani. Słowo przychodzi od Boga, to jest Boże słowo. I Bóg chce pokazać bardzo wyraźnie, że coś w naszym życiu jest naprawdę ważnego do zrobienia. Nas jako chrześcijan, jako dzieci Bożych, jako społeczności, którą Bóg powołał. O narodzie izraelskim w Starym Testamencie jest powiedziane, że to jest hebrajskie słowo, tam jest użyte kahal. Słowo kahal to znaczy zbór. W Starym Testamencie jest użyte już słowo kościół. Kościół, zbór. Naród izraelski to nie było zbiegowisko czy zbiorowisko jakiś tłum ludzi, to był kościół. I tak Stary Testament już używa od samego początku. Odkąd Bóg powołał naród izraelski, utworzył go od Jakuba i utworzył cały naród, Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że mówimy o zborze Bożym. Mówimy o Kościele Bożym. A kiedy mówimy o Kościele Bożym, a nie zbiorowisku, tłumie, to mówimy o takim organizmie, który Bóg chce prowadzić według swojej mądrości i według swojego planu. Dlatego zbiorowisko, które na tym miejscu jest, tłum, który na tym miejscu jest, to jest Kościół. To jest oblubienica Jezusa Chrystusa. To jest taki zbiór ludzi, którzy otwierają swoje serca po to, żeby ich Bóg poprowadził. Żeby wspólnie ich Bóg poprowadził. Dlatego nie jesteśmy oddzielnymi jednostkami będąc tutaj, ale tworzymy rodzinę Bożą. My to używamy rzeczywiście, no po nabożeństwie jak nieraz rozmawiamy, to no, z niektórymi po imieniu, a niektórym, do niektórych mówimy bracie, siostro. Dlaczego? Bo jesteśmy rodziną. To nie jest tylko forma. To jest autentycznie rodzina. Rodzina o siebie się nawzajem troszczy, o siebie nawzajem się zabiega, modli się, woła, stara się pomóc, prawda? Jak to w rodzinie? Jak się w rodzinie pokłócą, no to później się pogodzą i dalej zaczynają współdziałać i współpracować. Tak samo jeśli chodzi o Kościół Jezusa Chrystusa. Dlatego powinniśmy się poddać działaniu Bożego Ducha Świętego, żeby ten Boży Duch Święty scalał nas i powodował, że czyjś problem nie staje się dla nas jakimś punktem do wyśmiewania, do wyszydzania, do zadowolenia, że jemu źle idzie, a mi dobrze idzie. Tylko to jest powód do tego, żebyśmy zaczęli o tą osobę wołać, modlić się, troszczyć się i we wszelki możliwy sposób starać się pomóc. To jest takie normalne w rodzinie Bożej. I po to, żebyśmy jako rodzina Boża zaczęli dobrze i właściwie funkcjonować, musimy poddać się temu, co Bóg w naszym życiu chce zrobić. Wiecie, to jest takie nieraz dziwne, co Bóg mówi do ludzi. To jest czasami nawet niezrozumiałe, bo kiedy czytamy taki fragment, błogosławieni owi słudzy, ten werset czytaliśmy, błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Może nie zwróciliśmy uwagi na to, że ten werset jest jakiś nienormalny. No bo pomyślmy sobie. Słudzy przychodzą, a Pan, który jest właścicielem tych sług, sadza ich przy stole i mówi, wy teraz siadajcie przy stole, ja będę wam usługiwać. I podaje im jedzenie, nogi im umywa, inne takie rzeczy. Uważacie to za taką normalną rzecz? Widzieliście kiedyś gdzieś takie bogate gospodarstwo, gdzie gospodarz to jest Pan i ma służących i ma tych, którzy mu usługują. Pełno służby ma, powiedzmy 20 osób służby i on teraz przychodzi i mówi, no słudzy, siadajcie do stołu, będę wam usługiwał. Co słudzy by sobie pomyśleli o tym Panu? Coś mu odbiło. Prawda? Tak by pomyśleli o Panu. Siedliby i wietrzyliby jakiś podstęp. I on coś kombinuje. Albo coś z nim jest nie tak, albo coś kombinuje. Nie, może nas wszystkich wyrzucić chce i tak kpi sobie z nas, czy co? Nie uznaliby tego za zbyt normalne. A my czytając taki werset, nawet się nie zastanawiamy, co Bóg chce powiedzieć przez to. No co On chce powiedzieć? Mamy taki przykład, jest opisany w Nowym Testamencie, kiedy to właśnie Jezus Chrystus zgromadza się ze swoimi uczniami. Jest to w Jana 13, rozdział 3, werset. Wiedząc, iż Ojciec wszystko dał Mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się, potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów, wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. To była taka trochę dziwna sytuacja. Ale Jezus Chrystus bardzo wyraźnie daje do zrozumienia dla ciebie i dla mnie, jak ważne jest nasze życie tutaj na ziemi. Zwróćmy uwagę. Bóg powiedział, jeśli będąc tutaj na ziemi, znam dokładnie sytuację, wiem o co chodzi w waszym życiu na tej ziemi, wiem, kto jest władcą i królem tej ziemi. Ja dobrze wiem. On z nieba został wyrzucony, został zrzucony na ziemię. Szatan, diabeł, on został zrzucony na ziemię. Wiem, w jakich jesteście okolicznościach, w jakiej trudnej sytuacji, jakie konflikty, jakie problemy on wzbudza wśród ludzi. Ile wy osobiście ucierpieliście przez jego działanie, przez jego bunty, przez jego buntowanie innych ludzi przeciwko wam. Ja doskonale to wszystko wiem. I teraz posłuchajcie mnie. Jeżeli okaże się, że tutaj na ziemi, korzystając z mojej pomocy, korzystając z mojego Ducha Świętego, korzystając z ochrony moich aniołów, wytrwacie, będziecie wierni i okaże się, że kiedy ja przyjdę, aby swój Kościół z tej ziemi zabrać, to wytrwacie przy mnie. Popełniacie błędy, ale staracie się je naprawiać. Szukacie mojego oblicza, uwielbiacie mnie, zachowujecie się w sposób mnie godny. Zachowujecie się tak, jak się to mnie podoba. To wiecie, co ja zrobię? Wezmę was do swojego królestwa, posadzę was przy stole i mój Ojciec będzie oglądał, jak ja wam usługuję. Bo jesteście tak cenni w naszych oczach. Jesteście tak cenni, wytrwaliście. Szatan powiedział, że jak ktoś znajdzie się w jego królestwie, tam gdzie on panuje, to nie ma żadnej szansy, żeby przetrwał. Zniszczę go, każdego zniszczę. Próbował jednego takiego zniszczyć. Nie był to jeszcze Jezus. W Starym Testamencie jeden człowiek. Jeszcze chodził do Boga i pytał się, a mogę jeszcze to zrobić, a mogę jeszcze to zrobić, a mogę tego człowieka tak dotknąć, a mogę tak dotknąć. Wiecie, o kim mówię? O Jobie. A mogę mu całe bogactwo zabrać? No zabierz. Wykończę go. Na pewno go wykończę. Zabrał całe bogactwo. Następnie okazało się, że no nie złamał Joba. No to przyszedł do Boga, mówi, a ja tak mu rodzinę zabrał, dzieci jego wszystkie. Dobra, zabieraj. Łatwo powiedzieć, ale zabrał. Wszystkie dzieci zginęły w wypadku. W jednej chwili. Całe bogactwo, wszystkie dzieci. Złamało to Joba? Nie. Do dzisiaj jest takie powiedzenie, że jak coś, to komuś posyłamy. Stąd się wzięło to powiedzenie. Komuś posyłamy Joby. A wiecie, co to oznacza? Takie przekleństwa, jakie cierpiał Job. Stąd się to powiedzenie wzięło. Jeśli spada na kogoś i ma spadać, i my komuś źle życzymy, to posyłamy cierpienie Jobowe. Tak. Życzymy mu, żeby tak mu się powodziło, jak Jobowi. Szatan przyszedł do Boga i mówi znów, ale jak mu zdrowie zabiorę, to już go mam. I naprawdę myślał, że już jest po Jobie, że już jest po nim. Zniszczył go? Nie. Bóg powiedział, życia nie masz prawa mu zabrać. Nie masz prawa, nie masz mocy nad tym. I życie jest w rękach Bożych. Twoje i moje życie jest w rękach Bożych. Wszystko inne dookoła Bóg może dopuścić. Nie znaczy, że dopuści. Nie każdy musi przez takie cierpienie przejść jak Job. Ale jeśli Bóg dopuszcza, to wiedz, że to zależy od Bożej decyzji. Bóg w każdej chwili to może zatrzymać, powiedzieć stop, dosyć, więcej nie, więcej ani kroku do przodu. Ale my musimy coś przestawić w naszym wnętrzu. Wiecie, co w zasadzie powoduje naszym postępowaniem i co jest taką przyczyną różnych decyzji podejmowanych w naszym życiu? W zasadzie to zmysły nasze. Myśli nasze powodują, że coś czynimy. Nawet filozofowie tak się wypowiadają, że świat, zanim został przez Boga utworzony, mówimy o chrześcijańskich filozofach, to powstał najpierw w myślach Bożych. Najpierw został utworzony w myślach Bożych, a później zostało wypowiedziane słowo i to się dokonało. Wszystko, cokolwiek zrobisz w swoim życiu, poprzedzone jest jakąś myślą, krótszą albo dłuższą. Ale jest poprzedzone jakąś konkretną myślą. Niektórzy mówią, że niektórzy postępują bezmyślnie, czyli nie myślą, tylko robią. Nie, nie, to tak nie jest. Czasami myśl jest bardzo króciutka, sekundowa i od razu jest realizacja. Nieraz ludzie myślą długo i długo i długo, czasami 15 lat myślą, zanim podejmą decyzję. I ciężko im idzie podejmowanie decyzji, aż wreszcie podejmują jakąś decyzję. Wiedz, że każdy twój czyn poprzedzony jest myślą. I dlatego też Pan przez swoje Słowo Święte mówi bardzo, ale to bardzo wyraźnie. Niechaj biodra wasze będą przepasane, a świece zapalone. Gotowy do konkretnego działania. Człowiek gotowy do wykonania uczynku, konkretnego uczynku. Ale zanim jesteś gotowy do wykonania jakiegoś uczynku, do jakiegoś postępku, to wiedz, że musi to być coś z naszymi myślami zrobione. I symbolem tego, co dzieje się z naszymi myślami, jest właśnie ta starotestamentowa zapowiedź, niech biodra wasze będą przepasane. Nowy Testament uściśla. I chociaż apostoł Piotr nie zorientował się od razu, że to do niego mowa, że to do nich mowa. Panie, do nas mówisz? Tak, tak, do was mówię. Do ciebie, Piotrze, do ciebie, Pawle, do was wszystkich mówię. I Słowo Boże ma bardzo wyraźnie mówi w 1 Piotra, 1 rozdziale i 13 wersecie. Dlatego przepaście biodra waszego umysłu i trzeźwymi będąc połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Biodra myśli waszej niech będą przepasane prawdą. Wiecie, co to jest prawda? To jest Słowo Boże. Jeśli macie podejmować jakiekolwiek decyzje, jeśli macie wykonać jakikolwiek uczynek, to Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, nasze myśli muszą być opasane Słowem Bożym. Przepasane Słowem Bożym. Wybierasz się gdzieś? Chcesz coś zrobić? Chcesz coś powiedzieć? Chcesz podjąć jakąś decyzję? Musisz być człowiekiem zapoznanym ze Słowem Bożym. Ze Słowem Bożym. Wtedy jest najmniejsza możliwość popełnienia błędu. Apostoł Paweł w którymś z listów pisze coś takiego, że jeśli to wszystko, co w Słowie Bożym jest zapisane, będzie się w was pomnażać, to nie dopuści do tego, byście byli bezczynni, bezużyteczni i nie dopuści do tego, byście upadli. A drzwi do Królestwa Bożego będą przed wami szeroko otwarte. Tak mówi Słowo Boże. Dlatego pamiętajmy, że myśli nasze muszą być dobrze zapoznane z Pismem Świętym, ze Słowem Bożym. Muszą być dobrze zapoznane. Żeby być dobrze zapoznanym ze Słowem Bożym, to nie polega na tym, że fragmenty Słowa Bożego uczymy się na pamięć i je mamy w głowie. Nie, nie, kochani, to nie o to wcale chodzi. My możemy kopać w Słowie Bożym dopiero wtedy, kiedy mamy jakąś sprawę. Ale kopmy tam, starajmy się dokopać do fundamentu, do gruntu, żeby poznać zasadę, która rządzi tym, co my w naszym życiu mamy do zrobienia. Abyśmy dobrze wiedzieli, co Bóg chce od naszego życia. Matka z synami Zebedeuszowymi, ze swoimi synami przychodzi do Jezusa, a Jezus Chrystus mówi, chociaż ona co, na złe rzeczy chciała? Niech jeden z synów moich siedzi po twojej prawicy w twoim królestwie, a drugi po lewicy. No źle chciała? No dobrze chciała. A Jezus Chrystus mówi, nie wiecie o co prosicie. W ogóle nie wiecie. Można straszne błędy popełniać w życiu swoim. Okropne. I to może wypływać z niewiedzy naszej. Może wypływać z tego, że naprawdę nie wiemy, co Bóg od nas chce. Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na tą ziemię, doskonale wiedział, co ma do zrobienia. Co ma do wykonania. On doskonale wiedział, jaką drogę ma przejść. I kiedy czytamy w Jana 12, rozdziale 27, wersecie, Jezus Chrystus mówi, teraz dusza moja jest zatrwożona. I cóż powiem, Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Możemy różnie podchodzić do tego, co jest tutaj powiedziane. Ale Jezus Chrystus na pewno nie należał do tych, którzy się łamali przed tym, co mieli do wykonania. Że Jezus Chrystus, ponieważ zatrwożona była jego dusza, no to załamał się i powiedział, no to chyba nie pójdę na krzyż. Jestem tak załamany, że chyba nic z tego. Nie dam rady. I nie, kochani. Jezus Chrystus powiedział, i to jest taka wyraźnie podkreślona rozmowa pomiędzy duchem Jezusa a duszą Jezusa. Zwróćmy na to uwagę. Teraz dusza moja jest zatrwożona. Inaczej mówiąc, myśli moje, mój ten zmysłowy człowiek boi się tego, co ma do zrobienia. Ale w duchu Jezus Chrystus mówi, ale co powiem? Co pozwolę mojej duszy powiedzieć? Czy mam pozwolić mojej duszy powiedzieć, wybaw mnie teraz od tej godziny? No Jezus się Chrystus pyta. Czy mam o to duszy mojej pozwolić pytać Boga? Absolutnie. W żadnym wypadku. Ja nie pozwolę moim myślom tam pójść, gdzie one chcą. Zobaczmy, ten proces jest tu wyraźnie opisany. To jest właśnie opasanie myśli prawdą Bożą. Opasanie myśli prawdą Bożą. Myśl, która chce sobie wyjść i swobodnie kursować, jest niewypuszczona. Po prostu jest niewypuszczona, nie ma mocy do działania. Nie ma swobody. Kochani, my musimy się nauczyć jako dzieci Boże. Musimy się nauczyć poskramiać myśli nasze. Nie pozwolić im krążyć tam, gdzie one sobie chcą. Powiecie, no nad ciałem zapanować, no to jeszcze jakoś tam może i można, ale jak można zapanować nad myślami? Przecież to jest niemożliwe, zupełnie niemożliwe. Łapiesz siebie tylko na tym, że myśli twoje gdzieś poleciały. Właśnie chciałbym to nam wszystkim uświadomić. Łapiesz siebie, prawda? Czyli w jakimś momencie masz możliwość skontrolować twoje myśli. Łapiesz siebie. To ja właśnie mam propozycję, złap wcześniej. Nie czekaj tak długo. Złap twoje myśli wcześniej. Złap siebie wcześniej. Inaczej mówiąc, czuwaj. A Bóg ciebie nauczy tak sterować twoją duszą, twój duch, który jest znacznie mądrzejszy, będzie sterować twoją duszą, że twoje myśli nawet nie wyruszą nigdzie, zanim nie zostaną skontrolowane. Taka jest prawda. Nie będzie ciebie kontrolować ktoś. Ty sam. Twój duch, twój wewnętrzny człowiek, który jest mądry mądrością Bożą, będzie kontrolować twoje myśli. Oj, powiesz, to jest strasznie trudne. Powiem więcej. To jest jeszcze trudniejsze niż myślisz. Jeszcze trudniejsze. Ale powiem tak. Nie jest niemożliwe. Jest absolutnie możliwe. Nie jakiś inny człowiek będzie ciebie kontrolować. Ale sam Bóg przez Ducha swojego Świętego wyćwiczy ciebie, wyposaży ciebie, doprowadzi ciebie do pełnej harmonii z Bogiem, do pełnej harmonii ze Stwórcą. Doprowadzi ciebie do takiego stanu, którego będą ci zazdrościć wszyscy wokoło. Jaki zrównoważony człowiek, jaki opanowany, jak potrafi kontrolować swoje reakcje. Jak to jest możliwe? Bardzo prosto. Przez Ducha Świętego. Przez Ducha Świętego, który mieszka w moim duchu. Biodra myśli mojej opasane prawdą. A więc Słowo Boże. Słowo Boże jest źródłem mądrości. Jest źródłem opanowania. Jest źródłem kierownictwa. Jest źródłem światłości w naszym życiu. Jeśli Słowo Boże będzie poznawane przez nas całym naszym wewnętrznym człowiekiem, będziemy o nim rozmyślać, będziemy o nim marzyć, będziemy o nim myśleć, będziemy go wdrażać w nasze życie, będziemy naprawdę szukać odpowiedzi na każde pytanie nurtujące nas właśnie w Słowie Bożym, to Duch Święty tak rozjaśni Słowo Boże, tak przed nami je otworzy, że będziemy widzieli w Słowie Bożym 100 razy więcej, powiem 1000 razy więcej niż obecnie widzimy. Nawet nie pomyślimy sobie, że w Słowie Bożym jest tak dużo konkretnie w mojej sprawie napisane. Wiecie, ja nieraz się zastanawiałem, no jak Bóg może na przykład w tym starym Piśmie Świętym, które 2000 lat temu było pisane, a Stary Testament to dużo wcześniej było pisane. Jak Bóg może nam coś powiedzieć na temat telewizji, komputerów, samochodów? Jak tego wszystkiego tam wtedy nie było? To jak Bóg może nam to o tym wszystkim powiedzieć? Nawet nie wiecie, że w Starym Testamencie u proroka Izajasza jest użyte słowo, które w obecnym czasie już można przetłumaczyć. W dawnych czasach nie można było go przetłumaczyć, bo nie wiadomo było, jak je przetłumaczyć. Jest użyte takie słowo, które obecnie bardzo łatwo możemy przetłumaczyć jako telewizja. I nikt przez całe wieki nie mógł przetłumaczyć tego słowa, bo nie wiedział, co to jest. A takie słowo w księdze Izajasza zostało użyte. Że Bóg dał dla Izajasza telewizję. Nie wizję, nie objawienie, nie widzenie, tylko jest dokładnie użyte słowo telewizję. Kochani, Bóg jest tym, który telewizję znał, zanim ludzie na ziemi powstali. Komputery znał, zanim ludzie na ziemi powstali. I gdyby nie Bóg, to żadnej mądrości innej człowiek by nie wymyślił. I wiedzmy o tym, że wszystko jest w Jego mocy i w Piśmie Świętym wszystko jest powiedziane. Naprawdę wszystko jest powiedziane. Tylko trzeba Bożego objawienia, trzeba nam Ducha Świętego, który jest autorem Słowa Bożego, który zacznie nam to Słowo odpowiednio tłumaczyć, odpowiednio je przed nami odkrywać. Wtedy znajdziemy odpowiedź na wszystkie nurtujące nas zagadnienia. Odpowiedź na każde pytanie, które rodzi się w naszym wnętrzu. Do nas tylko należy właściwe postępowanie. Do nas należy właściwe ustawienie swojego człowieka, siebie jako istoty przed Bożym obliczem. My nie jesteśmy jakimiś istotami, które Bóg chce w jakiś sposób zniewolić. Ludzie nieraz tak myślą. A Bóg mnie zniewoli, Bóg do tego czy do innego mnie zechce zmusić. Kochani, my jesteśmy już, rodząc się na świecie, własnością Bożą. Wiecie o tym? To Bóg nas osobiście swoimi rękoma ukleił, wylepił z gliny, z ziemi i osobiście się zaangażował w to, żebyśmy żyli. Kiedy nas ulepił z gliny i kiedy ukształtował odpowiednio nos i nozdrza zrobił, to co jest powiedziane? Dmuchnął w nos. Tchnął. Inaczej mówiąc, dmuchnął w nos swój własny dech życia. I człowiek zaczął żyć. Jesteśmy własnością Bożą. I gdyby Bóg nas chciał zniewolić, to by nas od razu takimi niewolnikami stworzył doskonałymi, żebyśmy nie mieli żadnego ruchu. Gdyby chciał, to by tak zrobił. Ale Bóg nas stworzył dla siebie, do społeczności ze sobą, jako ludzi wolnych. Jesteśmy wolni. Możemy sobie oczywiście wybierać brak społeczności z Bogiem. To już nasz wybór. Jak chcemy, tak robimy. Ale jeśli chcemy żyć według woli Bożej, to On nam oferuje pełną wolność. A kontrolę nad umysłem naszym nie On chce sprawować, tylko chce, żebyśmy nauczyli się naszym duchem, czyli ja, moja najbardziej wewnętrzna istota, ma kierować moją osobowością. Nie nasze zmysły, które zawsze próbują przejąć kontrolę. Nie nasze zmysły. Nasz duch ma kierować naszymi zmysłami. I kiedy nasz duch kieruje naszymi zmysłami, człowiek zaczyna być w harmonii z Bogiem. Zaczyna być w harmonii z tym Stwórcą, który go uczynił. Możemy na to wszystko machnąć ręką, możemy to wszystko zlekceważyć, możemy się tym wszystkim nie przejąć, może to dla nas nie być istotne i w ogóle nieważne. Oczywiście możemy. Możemy żyć tak, jak większość ludzi żyje. Tylko że Słowo Boże mówi, że wówczas nie skorzystamy z całego błogosławieństwa, które Bóg dla nas daje. W tym fragmencie przeczytaliśmy: błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Tak jak żeśmy mówili. Wiecie dlaczego? Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Ja się pytam, jakie mienie Bóg posiada? Możecie to sobie wyobrazić? Wiecie, co tu jest powiedziane? Bóg mówi, że jeśli się okaże, że tak właśnie będziecie postępować, będziecie żyć według Bożej woli, wasze myśli będą przepasane Bożą prawdą i do końca tak będzie, dopóki Jezus Chrystus przyjdzie, aby was z tej ziemi zabrać i zastanie was tak, jak przyjdzie, to postawię was nad całym swoim mieniem. Nie jedną z nas osób postawi nad całym swoim mieniem. Nas jako całość, jako Jego Kościół postawi nad wszystkim, co posiada. Możecie to sobie wyobrazić? Bóg jest właścicielem wszystkiego i razem weźmie nas wszystkich i razem ze sobą będzie rządzić tym wszystkim. Razem z nami będzie tym wszystkim rządzić. Myślę, że nie możemy sobie tego wyobrazić. Osobiście myślę, że to jest niemożliwe, żebyśmy to sobie wyobrazili, ale naprawdę tak jest. Naprawdę tak jest. Dlatego Bóg mówi, zacznijcie przynajmniej iść w tym kierunku, w którym ja wam radzę. Przynajmniej zacznijcie myśleć w swoim życiu, że to jest ten kierunek. Zacznijcie dopuszczać do siebie taką możliwość. Wtedy ja przez Ducha Świętego będę dalej, będę wchodził, będę wnikał, będę wam tłumaczyć. Zobaczycie pewne rzeczy, których dotychczas nie widzieliście. Ale otwórzcie się. Po prostu się otwórzcie. Pozwólcie, żeby moje słowo naprawdę znalazło miejsce w waszych sercach. Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Pokój mój daję wam, nie tak jak świat daje, ja wam daję. Moglibyśmy powiedzieć, no przecież Pan Jezus Chrystus powiedział, że pokój daje. Ale Jezus Chrystus mówi o poróżnieniu. Bóg daje pokój do serca twojego, jeśli zaczynasz żyć zgodnie z Jego słowem. Ale będziesz wtedy poróżniony z kimś, kto w tym kierunku nie podąża. Będziesz bardzo poróżniony. Dlatego Słowo Boże mówi, dla świata ja nie przyszedłem dać pokoju. Pokój przyszedłem dać wam. Dla was jest pokój. Pokój mój daję wam, nie światu. Mój pokój daję wam. Nie tak jak świat daje. Ja światu nie daję tego pokoju. Wam daję ten pokój. On został wam dany. I w moim pokoju żyjcie. Dalej jest powiedziane, powiedział też do tłumów, gdy zobaczycie chmurę pojawiającą się od zachodu, zaraz mówicie, deszcz nadchodzi, i tak jest. A gdy południowy wiatr zawieje, mówicie, będzie upał, i tak jest. Kiedy chmura gradowa nadchodzi, to mówicie, teściowa idzie, tak? I tak jest. Znaki umiecie rozróżniać. Tak? No umiecie znaki rozróżniać. Jeśli umiecie znaki rozróżniać, to poznajcie też, że to, co ja dzisiaj mówię, to jest prawda. To jest prawda. Wyczujcie to, że to jest to Boże Słońce, które zaświeca nad naszymi głowami. To jest ten kierunek. To właśnie trzeba uchwycić. I w tym kierunku pójść. Naprawdę tak jest. Szatan naprawdę chce zamieszanie zrobić. Myślicie, że w jaki sposób on działa? Widziałeś szatana? A chcesz zobaczyć? Kochani, myślę, że niewiele osób mogłoby powiedzieć, że widziało swoimi oczami. A jak on działa? W jaki sposób? Na myśli nasze. Dlatego Bóg mówi, chroń myśli swoje. Dlatego Bóg mówi, zasłoń się przynajmniej. Zasłoń się. Jak ktoś cię bije, to przynajmniej zasłaniaj się. Szatan przychodzi, żeby cię bić. Czego się nie bronisz? Broń się. On próbuje wpływać na twoje myśli. No szarga ciebie, szarpie ciebie we wszystkie strony. Czemu się nie bronisz? Oparz twoje myśli prawdą. Otocz się Słowem Bożym. Nie będzie miał dojścia do twojego umysłu. Nie będzie cię bić. Apostoł Paweł mówi w jednym fragmencie Słowa Bożego, tam wyraźnie jest powiedziane, że jeśli ktoś przychodzi, bije was po twarzy, znosicie to z łatwością. No ja nie wiem, jakby ktoś tak do mnie przyszedł i po twarzy zaczął mnie okładać. Ja bym tak stał i głowa tylko tak by latała we wszystkie strony. No i to, i to, i to, i to. Ale mi fajnie. Po twarzy mnie okładają. No apostoł Paweł mówi, że dokładnie w duchu coś takiego się dzieje. Ktoś nas okłada, a my to z łatwością przyjmujemy. No przecież to jest dokładnie takie działanie szatana w naszym życiu. Dokładnie takie. Przez okoliczności, przez sytuacje, przez wszystkie rzeczy. Wszystkie nas dotykają, okłada nas po twarzy, a my nic nie bronimy się, nawet się nie zasłaniamy rękami. A Słowo Boże mówi, oparz twoje myśli. Oparz twoje myśli prawdą, a zobaczysz, że masz obronę. Masz ochronę. I nic ci nie będzie mógł zrobić. Daj mu odpór, a on ucieknie od ciebie. Taka jest prawda. Dlatego przyjmijmy tą Bożą prawdę i wiedzmy, że naprawdę Bóg jest dla nas ratunkiem, pomocą, zwycięstwem. Nie będę dłużej przedłużać, bo jak będę przedłużać, to nie będziecie chcieli już dłużej słuchać i na nic się zda to, co wcześniej powiedziałem. Także, kochani, nie będę przedłużał. Niech was Bóg błogosławi, niech was napełni swoją mądrością, Duchem swoim świętym. Niech wypełni was całkowicie Duchem swoim świętym. Niech Duch Święty na was stąpi, żebyście dokładnie wiedzieli, że co On mówi, to jest prawda, autentyczna prawda. Niech was Bóg błogosławi. Amen.